wszędzie gdzieś tam pod niebem Wielkiej Brytanii, czy Irlandii, czy Stanów Zjednoczonych, jeżeli odbywa się jakakolwiek uroczystość, to wszyscy pytają, czy są na sali weterani, kombatanci, wtedy wszyscy stają, biją brawa i takie osoby jak pan są czczeni. Pan Józef Stępień, nauczny świadek bombardowania Wielunia w dniu 1 września 1939 roku. Dzień dobry, panie
Dzień
Józefie.
Dobry.
Proszę powiedzieć pierwsze wspomnienie tamtego niedobrego dnia dla Wielunia, ale również i dla Polski.
1 września 1939 roku miałem skończone 7 lat, no i tam 3 miesiące. O godzinie gdzieś 4:40, może to była 4:40, coś tam trudno mi powiedzieć, bo nas obudziły eksplozje bomb niemieckich, które zostały spuszczane, oraz niesamowity ryk silników, czy to ewentualnie, nie wiem co oni wpuszczali, uruchamiali jakieś syreny jeszcze, czy coś, gwizd tych bomb. To było nie do zniesienia w ogóle. Wie pan, uszy to można, trzeba było po prostu zasłaniać od tego dźwięku, od tego wszystkiego. A niezależnie od tego, myśmy nie wiedzieli, co się dzieje. Człowiek się obudził, tu się wszystko wali, gdzieś szyby lecą z okien, wie pan. No trudno powiedzieć, co to w ogóle jest. Jedno patrzy na drugiego. Ja mieszkałem z rodzicami razem w jednym pokoju. Mama tylko krzyczy, ubieraj się prędko. Ojciec leci do okna, patrzy, mówi, pali się, miasto się pali, z okna było trochę widać. No i wszystko ubierać się, no my uciekamy. Gdzie uciekamy? Do piwnicy. W piwnicy żeśmy uciekli, to miał być niby ten schron, który mógł nas pogrzebać, ale w tej chwili, co myśmy to przeżywali, to człowiek myślał, że coś na głowę może spaść, żeby to przykryć ewentualnie, no ale to... Taka była możliwość, takie były nerwy, to jedno na drugiego spoglądało, byle szybciej, byle gdzieś uciekać, byle wiać. No jak nastąpiła pierwsza przerwa, a jeszcze nie powiedziałem, naprzeciwko naszego domu padła bomba. A ja mieszkałem tutaj od muzeum jakieś w tej chwili no 30 metrów. Obok, bezpośrednio przy terenie przyległym do kościoła ewangelickiego. Także na szczęście Niemcy tego terenu wokół, takich wianuszek wokół kościoła niemieckiego nie bombardowali. Bombardowali inne budynki po drugiej stronie ulicy, a nasz budynek na szczęście przetrwał, no i myśmy też przetrwali. Proszę pana, to były wszystkie bardzo denerwujące chwile. Każdy był zdenerwowany, każdy był wystraszony, nie wiedział, co robić w ogóle. Więc szybko gospodarz tam, gdzie mieszkaliśmy, tego budynku, pan Tokarek, miał samochód osobowy. W pierwszej jak pierwsza faza nalotu się skończyła, samoloty na chwilę odleciały, on szybko w samochód i z żoną odjechali. No myśmy niestety nie mieli samochodu, pożyczyliśmy tylko na czas oczywiście tej ucieczki od pana Tokarka wózek taki dwukołowy, bo on miał ze względu na prowadzone sklepy, było mu to potrzebne. I na tym wózku mama położyła pierzynę, powiada, będziemy uciekali, ciebie przykryję pierzyną, żebyś jakieś odłamki, kamienie czy coś takiego, żeby się nie raniły. Czyli konkretnie do mnie mówiła. No ale niestety w tym czasie znów nadleciała druga eskadra samolotów i znów rozpoczęły się dalsze bombardowania. Musieliśmy przetrwać, znowu wyczekać, aż będzie przerwa, aż te samoloty odlecą. No i wtedy zaczęliśmy ucieczkę. Wyjechaliśmy z podwórka na ulicę, patrzymy, no tu tak, przejechać się nie da wózkiem, dlatego że ulica jest zasypana gruzem. No to mama z ojcem ten wózek przenosili, a mnie obarczyli przeniesieniem pierzyny, no bo to było najlżejsze, to jeszcze mogłem przenieść. I tak dotarliśmy do ulicy Narutowicza, czyli tej tą ulicy, którą tutaj widać. Proszę pana, po lewej stronie, tak jak tutaj patrzymy na ulicę, to były same gruzy tylko. Zasypana cała ulica. Mowy nie było, żeby można było przejechać. Chcieliśmy w tamtą stronę do rynku, żeby dojechać. Płomień taki wysoki, że tam były sklepy. Wszystko się paliło. Niemcy bomby zapalające puszczali. Także te budynki płonęły po jednej i po drugiej stronie. Od spodu był taka przerwa. Powietrze było zasysane w ten płomień, bo to z jednej i z drugiej strony płomień się łączył. Z jednego budynku i z drugiego budynku. I w ten sposób olbrzymi pożar, olbrzymi ogień. Także mowy nie było, żeby można się było przedostać w kierunku rynku. Pozostała nam tylko wąska uliczka, tutaj ta ewangelicka, gdzie też były już zniszczenia, też już, proszę pana, ludzie martwi leżeli. Dalej uciekamy do ulicy Augustiańskiej. Tam na rogu na szczęście nie były zbombardowane budynki po lewej stronie, bo tutaj w tym prostokącie od jednego rynku do drugiego rynku to było wszystko zbite. Nie, tam kamień na kamieniu nie pozostał. Tak było zbite. Łącznie tutaj z tym terenem za muzeum. To wszystko było zbite, zniszczone, zbombardowane. W dalszym ciągu teren zielony tutaj, wszystko zniszczone. Całe centrum miasta było dosłownie zniesione poza tymi budynkami, które przylegały do ewangelickiego kościoła. A myśmy w tym budynku mieszkali, no i przeżyliśmy. Druga to sprawa taka, że ja dalej jadąc, ojciec przejechał przez nieboszczyka, nie widząc jego oczywiście, bo był tym kurzem zasypany, ale mama zobaczyła, krzyczy do ojca, co ty zrobiłeś, przez trupa przejechałeś. Mówi, ja się nie będę oglądał, bo nie ma czasu, uciekajmy dalej. Jechaliśmy dalej, proszę pana, była taka kuźnia na ulicy, którą żeśmy jechali. No, teraz ucieka mi głowa. Ucieka mi nazwa ulicy. No, potem powiem, przypomnę, mi się stała taka kuźnia drewniana. Ona była z desek zbita, tylko dach był, no i kowal tam urzędował. Proszę pana, jak bomba padła, ciekawe dlaczego nie w budynek, po prostu lotnik nie ucelował w budynek, a ta bomba poleciała w tą kuźnię. Z tej kuźni wszystkie deski, narzędzie tego kowala, to wszystko znalazło się na ulicy. Znowuż przeszkoda, nie idzie jej przejechać, no wózek przenoszony, no i tak dalej. Następnie po kawałku dotarliśmy do ulicy, proszę pana, Reformackiej, na ulicy Reformackiej. W jednym z budynków, to był budynek duży pana dyrektora gimnazjum w Wieluniu, w połowie budynku był korytarz. Jak bomba padła w jedną połowę budynku, to tą jedną połowę budynku została zasypana, łącznie z korytarzem. A druga połowa budynku pozostała normalnie nienaruszona. W tej drugiej budynku ludzie pouciekali do piwnic. Przed wojną były zalecenia, żeby okna w budynkach, w mieszkaniach, w piwnicach to zasypywać piaskiem, tam płytami chodnikowymi przykrywać i tak dalej, bo będą puszczane, mogą być puszczane gazy. Gazy mogą być trujące, szkodliwe dla zdrowia i tak dalej. To były nawet takie nauki, spotkania, pogadanki na ten temat, na który ja też byłem, bo byłem razem z mamą. A ludzie trochę szli ze tego względu, że był pokazany nowoczesny czajnik, czyli czajnik gwiżdżący. Jak się woda zaczęła wrzeć, no to czajnik wtedy gwizdał. Wszyscy zdziwieni, jak to może być, co to jest, co to za urządzenie. Podchodzili do stołu, oglądali. No więc dlatego była frekwencja na tych spotkaniach odnośnie uszczelniania tych okien. No i proszę pana, całe nieszczęście, bo ludzie ci, którzy pouciekali do tych mieszkańcy, nasi sąsiedzi konkretnie, wyprowadzili z tego budynku z końcem miesiąca lipca. Sierpień przemieszkaliśmy tam już przy tym kościele ewangelickim i we wrześniu był nalot. Raz, że my zostali uratowani z tego względu, żeśmy się wyprowadzili z tego budynku, gdzie ci ludzie zmarli z powodu braku tlenu. A drugi raz, żeśmy mieszkali przy kościele ewangelickim, no to nasz budynek został nienaruszony, zresztą do dziś stoi jeszcze i jest użytkowany. Także no, po prostu szczęście takie, że i jedno miejsce, i drugie miejsce uchroniło nas od śmierci po prostu.
Panie Józefie, pierwsze nasze spotkanie, ale mam nadzieję, że nie ostatnie, bo Radio Wnet zawsze o Wieluniu pamiętało, pamięta i pamiętać będzie. Z wielkim ukłonem za te wspomnienia, niezwykłe wspomnienia człowieka, który na własne oczy widział to bestialskie bombardowanie 1 września 1939 roku. Dziękuję pięknie w imieniu słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet w Krakowie i w Warszawie. Pan Józef Stępień był naszym gościem i teraz specjalnie dla pana Józefa i dla wszystkich słuchaczy ten niezwykły motyw Andrzej Kurylewicz z tego niezwykłego serialu Polskie Drogi. Motyw rozpoznawalny przez wszystkie polskie serca. Zbigniew Stefanik spod nieba Francji. Witam serdecznie. Dzień dobry naszego politologa i naszego platynowego korespondenta.
Ja tam państwa.
No właśnie, o czym dzisiaj porozmawiamy sobie. Na szlaku kalendarium i bitew wojny obronnej 1939. Muszę pana zapytać, pan Zbigniew Stefanik po drugiej stronie łączy telefonicznych, o to, czy media francuskie dostrzegły 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i jakby nie patrzeć też tego wszystkiego, co działo się na polskich polach bitew, chwały i męczeństwa. Czy jest jakaś refleksja, o której możemy powiedzieć, że rzeczywiście ten duch francuski budzi się w kwestii opowiadania o tej historii też trochę z własnej perspektywy, niewymuszonych przyznań, tych alianckich, choć niespełnionych słów i obietnic?
Trzeba mieć świadomość tego, iż o ile Francja wypowiedziała wojnę Niemcom 3 września 1939 roku ubiegłego wieku, o tyle w świadomości zbiorowej francuskiej wojna rozpoczęła się de facto 10 maja 1940 roku. Ponieważ faktycznie we wrześniu 1939 roku trwała swojego rodzaju ofensywa francuska, następnie miały miejsce działania militarne brytyjsko-francuskie, jednakże Francuzi zapamiętali tego 10 maja 1940 roku jako ich początek wojny, II wojny światowej, a okres od września do maja 1940 roku jest nazywany nadsekwaną la drôle de guerre, czyli śmieszna wojna, ponieważ właśnie w tym okresie Francuzi de facto zabarykadowali się w linii Mazinota, oczekując niejako na ofensywę niemiecką, ponieważ zakładano w sztabie generalnym, iż to właśnie z tej strony ta ofensywa nadejdzie, o ile w ogóle ona nadejdzie. Tak więc ten okres we Francji, jak już wspomniałem, nazywany jest śmieszną wojną, czyli te 9 miesięcy, no, które miały miejsce po agresji na Polskę. I w ten sposób ten okres jest we Francji postrzegany, natomiast Francuzi pamiętają o 18 czerwca 1940 roku, czyli o tym apelu generała de Gaulle'a, pamiętają o 10 lipca 1940 roku, czyli o tym momencie, gdzie marszałek Pétain de facto przejmuje władzę i upada III Republika, pozostawiając miejsce dla państwa Vichy. Jednakże no, ten okres tak zwanej śmiesznej wojny we Francji nie jest kojarzony w tożsamości zbiorowej jako okres no właśnie wojenny, stricto wojenny, jeśli chodzi o samą Francję i Francuzów. Tak więc warto mieć na uwadze, iż no, każde państwo tutaj bazuje na swojej własnej historiografii. Na przykład jeśli wziąć pod uwagę historiografię amerykańską, to można zauważyć, iż Amerykanie za początek II wojny światowej datę 7 grudnia 1941 roku, czyli agresję na Pearl Harbor. Rosjanie zaś przyjmują datę agresji na Związek Sowiecki. Tak więc tutaj, jak już wspomniałem, każdy kraj ma swoją historiografię. Dla Francuzów jako takich wojna, agresja na Francję, czy najpierw na Belgię, następnie na Francję przez Wehrmacht i siły niemieckie zaczęły się de facto 10 maja i ta data jest najbardziej pamiętana nad sekwaną.
Zbigniew Stefanik spod nieba Francji specjalnie dla Radia Wnet w czwartkowym poranku 5 września. No to szukaliśmy jakichś pozytywów, czegoś jeszcze słonecznego, aby łapać blask tych czasów kanikuły, która już odchodzi. Natomiast no, stwierdziliśmy, że musimy porozmawiać o kwestiach przemocy w rodzinie francuskiej, choć nie tylko.
Otóż faktycznie, we Francji 3 września tego roku rozpoczęły się 3-miesięczne konsultacje przy kancelarii premiera poświęcone przemocy w rodzinie nad sekwaną. Warto mieć na uwadze, iż od początku tego roku zginęło we Francji 101 kobiet, ofiary przemocy w rodzinie. Warto również pamiętać, iż Francja znajduje się w niechlubnej końcówce, jeśli chodzi o statystyki pod względem bezpieczeństwa no, sytuacji kobiet w rodzinie. Tak więc we Francji statystycznie dochodzi do najwięcej gwałtów w Europie, jak również we Francji dochodzi do największej ilości aktów przemocy w rodzinie, statystycznie oczywiście, jak i również do morderstw i innych przestępstw na tle przemocy w rodzinie.
Panie Zbigniewie, ale o tym będziemy sobie rozmawiać, bo tak my możemy powiedzieć, że będzie pewna niespodzianka z udziałem Zbigniewa Stefanika, ale nie uprzedzajmy faktów, prawda? Bo coś też antenowego się wydarzy. Dobrze mówię?
Otóż no, zdaje się, że ma być przyjęta pewien pakiet ustaw, no właśnie związany z no, z tymi aktami, które mają miejsce. Otóż Francja zamierza przyjąć model hiszpański, czyli więcej monitoringu, dozór elektroniczny. Jednakże faktycznie Francja, no państwo, no, które uznaje się za ojczyznę praw człowieka, ma bardzo poważny problem z przemocą w rodzinie. Był to problem, który no, przez lata był uznawany za problem nie większy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Teraz jednak stowarzyszenia, różnego rodzaju fundacje, NGOs nagłaśniają te sprawy jak nigdy wcześniej. Tak więc zdaje się, iż rządzący mają tutaj pewien szereg propozycji dla debatujących w tej kwestii, jednakże no, na tym etapie po trzech dniach tej debaty wiele deziluzji i goryczy tak naprawdę, no właśnie po szeregach fundacji, przedstawicieli organizacji, jak i również przedstawicieli społeczeństwa cywilnego. Kolejna kwestia to kwestia związana właśnie z Brexitem. Otóż francuskie media zauważają, iż do hard Brexitu nie dojdzie, jak również zauważają, iż same prognozowały, iż nie będzie hard Brexitu. Tutaj pewne niepowodzenia polityczne z pewnością cieszą francuskie media, jak i no właśnie komentatorów wypowiedzenia pana Johnsona oczywiście, który no, zapowiadał hard Brexit, do którego nie dojdzie, zdaje się. Jednakże rządzący nad Sekwaną nie obawiali się hard Brexitu. Być może wręcz o niego parli politycznie.
I o tym będziemy, tak, panie Zbi, rozmawiać w poniedziałek, bo będziemy się baczniej przyglądać tej sytuacji, a mnie jako Irlandczyka od 16 lat to, że nie będzie hard Brexitu, nie martwi, a nawet cieszy, bo tak naprawdę ten Ulster tak blisko Republiki Irlandii. Natomiast do usłyszenia i uściśnięcia dłoni już wkrótce. Zbigniew Stefanik, nasz platynowy korespondent spod nieba Francji. Dziękuję pięknie, czwartkowo, panie Zbigniewie.
Dziękuję bardzo.
Natomiast teraz czas się pożegnać. Taka minuta dla pana dyrektora Janusza Książka, dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Nie narozrabialiśmy, dziękując za gościnę.
Było pięknie. Przede wszystkim pogoda sprzyja, ale ponadto jesteśmy na falach eteru Radia Wnet i to jest bardzo ważne, że z Wielunia podkreślamy to, co jest historią tą dramatyczną, ale też pokazujemy piękno tego miasta, miasta małego. To taka pigułka miasta średniowiecznego połączona z wielką historią tą dramatyczną, ale też historią ważną, bo pokazujemy w naszym budynku oraz w oddziale historię Wielunia, Ziemi Wieluńskiej poprzez archeologię, etnografię, historię sztuki.
I zapraszamy tutaj. Wszystkie drogi powinny prowadzić do Wielunia, nie tylko z marszrutą Radia Wnet. Dziękuję za gościnę i już wpraszamy się do oddziału w roku przyszłym, panie dyrektorze.
Serdecznie zapraszam. Warto przyjechać, bo Wieluń jest zawsze gościnny i otwarty dla każdego.
A my o tym coś wiemy, Radio Wnet. Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Pan Janusz Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dziękuję pięknie raz jeszcze za gościnę. Kłaniamy się. A ja już muszę pożegnać słuchaczki i słuchaczy, czy to Kraków, czy to Warszawa, czy to cały świat, wnet.fm. Panie i panowie, w Warszawie Dariusz Perku-Konkol przy konsoletach. Dziękuję, Darku. W pokoju redakcyjnym moi wydawcy techniczni w roli głównej Adrian Kowarzyk i jego wielkość Aleksander Popielarz. Paweł Dany-Chodyna ze mną tutaj, niespełna 3,5 metra ode mnie przy konsoletach i komputerach, uśmiechnięty i dziwiący się, że to tak szybko poranek wnet z Wielunia już minął. Wciąż skupiony z jedną słuchawką w uchu, nasłuchujący, czy też wszystko dobrze dzieje się w poranku, Jan Brewczyński z aparatem fotograficznym, z cyberprzestrzennymi urządzeniami w kieszeniach i kablami, chociaż to domena tak naprawdę Lecha Rusteckiego, ale panie i panowie, jeszcze Jan Oleński, mój wydawca. No i cóż, panie i panowie, za chwilę jej wielkość, Agata Antoniewicz i studio Wilno z uściskami. Słysząc ten twój piękny wileński akcent, pozdrawiamy z Wielunia. Poranek Radia Wnet dobiega końca. 13 minut po godzinie 9. Tomasz Wyranowski mówi już ku dobru i światłu. Słyszymy się jutro o poranku o 7.